Partnerem kanału jest Polski Instytut Kryptowalut. Korzystaj z kryptowalut bez granic.
Jest źle i będzie jeszcze gorzej.
Polacy chcą się edukować. Niektórzy trochę za późno.
Patrzę, jak świat płonie w spokoju, bo się już na to przygotowałem.
Czegoż nie ma nic, nie ma czego sprzedawać, nie ma czego wynajmować.
Nie chcę już więcej inwestować w Polskę. Żeby nie nakładać na Polaków podatków, no to nałożymy na nich daniny. My za panią zapłacimy ten podatek, ale jak pani umrze, to mieszkanie jest nasze. Mamy takie w Polsce prawo, które zabrania wyrzucić osobę, która nie płaci wam czynszu. Za chwilę możemy mieć partię ukraińską w Polsce. Dzięki temu, że zarobił pieniądze, jest w stanie kupić wreszcie swojemu dziecku takie zabawki, jakie to dziecko chce. I to mnie bardzo ruszyło.
Gościem dzisiejszego odcinka jest Phil Konieczny, twórca największego kanału na YouTube o kryptowalutach. Miłośnik preparingu, czyli przygotowywania się na wszystko. Prywatnie inwestuje w nieruchomości, metale szlachetne i kryptowaluty.
Cześć, z tej strony Grzegorz Kurz, witaj na moim kanale. Dziś moim gościem specjalnym jest Phil Konieczny. Witaj, Phil.
Witam Ciebie, witam wszystkich.
To drugi odcinek, który nagrywam z Philem dla nowych osób, które są na kanale. Myślę, że to będzie zdziwienie, ale prawie 2 lata temu, w lipcu 2020, nagraliśmy pierwszą rozmowę w samochodzie, w samochodzie chyba to było, tak?
W samochodzie na parkingu.
Na parkingu w samochodzie w Łodzi to była. Dzisiaj nagrywamy już bardziej po ludzku, w lepszych warunkach w biurze, więc cieszę się. Mam tutaj Phila i myślę, że dzisiaj troszkę sobie porozmawiamy o tematach, bym powiedział, takich aktualnych. Nagrywamy w marcu 2022. No i zobacz, Filip, nie minęły 2 lata, a można powiedzieć, że ta gospodarcza, ekonomiczna, finansowa rzeczywistość jest zupełnie inna. I chciałem takie pierwsze pytanie zadać, jak ty przez te 3 tygodnie ostatnie, jak ty w ogóle się odnajdujesz, jakie ty masz, jakbyś ty miał powiedzieć w 3 zdaniach od gościa, który zlatuje na ziemię i jego nie było, on nie widział tego w telewizji, nie wie, co się dzieje totalnie na świecie, tej naszej gospodarce Europy Wschodniej. Co byś mu powiedział i jak to wpłynie na Polskę? Tak w kilku zdaniach, jak ty to odczuwasz? Co się w ogóle dzieje? W jakim jesteśmy momencie i czy to jest naprawdę konflikt zbrojny, czy to jest coś więcej?
Ja bym w jednym zdaniu mógł ci nawet powiedzieć, jak wylądowałeś teraz na ziemi, to ci powiem, jest źle i będzie jeszcze gorzej. Także tak mniej więcej można to określić, ale swoją drogą w tym wywiadzie pierwszym, który nagrywaliśmy, zresztą to o tym mówiliśmy, że to do tego... Tak. Do tego zmierzamy do inflacji, zmierzamy do tego, że potem będziemy mieli podnoszenie stóp procentowych, co bardzo mocno zniszczy klasę średnią, bardzo mocno dojedzie tych wszystkich ludzi, którzy brali bardzo dużo kredytów i też zazwyczaj pod korek. No i faktycznie to w tej chwili ma miejsce. No w tej chwili stopy procentowe są podnoszone. Ja pamiętam jeszcze, jak na moim kanale wspominałem o tym, że będą podnoszone stopy procentowe, to nawet i widzowie mojego kanału, wiadomo, że nie wszyscy, ale część też to wyśmiewała i twierdziła, że w życiu czegoś takiego nie będzie. Zresztą pan Glapiński nas w tym utwierdzał, że w życiu czegoś takiego nie będzie. No tutaj minęło kilka miesięcy, te stopy procentowe faktycznie są podnoszone. Zresztą przed rozmową tutaj też o tym mówiliśmy, że ludzie się dziwią nagle, skąd te raty kredytu nagle rosną. Więc uważam, że jest źle, ale będzie jeszcze gorzej.
Mhm. No to czyli taki gość, który wylądował na tej ziemi, dowiaduje się o tym, że jest taka sytuacja, ale powiedz mi, bo ciekawisz mnie ty jako osoba, wiadomo, część osób, które ogląda cię na twoim kanale, jest tam prawie 250 tysięcy albo już ponad subskrybentów, widzów, czasami filmów poszczególnych, dużo więcej, nie wszyscy pewnie widzowie mojego kanału ciebie znają, więc cieszę się, że jesteś tutaj dzisiaj przy takiej widowni mojego kanału, bo dzisiaj nawet była śmieszna sytuacja, jak się z Filmem spotkaliśmy, to film mówi, no, że ja mam tutaj do ciebie i mówię, a to nagrywam dla jakiegoś małego kanału, bo po prostu go nie śledziłeś, a pierwszy film nagrywaliśmy chyba jak na kanale u mnie było 5 tysięcy subskrybentów, dzisiaj jest trochę więcej, więc cieszę się, że jakby, że Polacy chcą się edukować. Niektórzy trochę za późno, no bo mówimy o tych stopach procentowych, niektórzy tego dalej nie rozumieją i nie wiedzą, wręcz nie wierzą, nie? Nie wierzą, że te stopy procentowe, przepraszam, te raty wzrosną im nawet 2 razy i więcej w ciągu tego roku, który obecnie mamy. Więc chciałem cię zapytać, co robią takie osoby jak ty? Czyli osoby, które mają świadomość, mają trochę poukładane, masz trochę tego takiego społeczności zbudowanej, czyli ludzi, którzy po prostu w Polsce zarobili. Jak oni teraz zareagowali? Czy oni na przykład boją się być z kapitałem w Polsce? Mówię o tych ostatnich 3 tygodniach. Czy robią jakieś ruchy? Czy ty robisz jakieś ruchy na przykład dodatkowe, których do tej pory nie przemyślałeś i może nawet miałeś jakieś pretensje? Mówisz, kurde, Phil, trzeba było zrobić to wcześniej, bo ten konflikt jednak wisiał w powietrzu. Czy robisz coś więcej?
Tak żartobliwie mówiąc, to można powiedzieć, że patrzę, jak świat płonie w spokoju, bo się już na to przygotowałem. Mhm. Jeżeli chodzi o przygotowywanie się na ciężkie czasy, to ja zawsze powtarzam, że najlepszy moment, by przygotowywać się na ciężkie czasy, to są dobre czasy. Złoto kupuje się wtedy, kiedy wszyscy je wyśmiewają, kiedy nikt o nim nie mówi. Bitcoina najlepiej kupować wtedy, kiedy ludzie mówią, że to jest piramida finansowa, oszustwo i już nigdy się nie podniesie. Jak słyszymy słowo już nigdy się nie podniesie, to oznacza, że jest w dołku i wtedy warto tego Bitcoina kupować. Waluty obce też kupujemy, kiedy polska złotówka się potencjalnie umacnia. Tak też bywało dwukrotnie. To było bardzo proste do przewidzenia, chociażby w związku z COVID-em, gdzie w okresie wakacyjnym polska złotówka się umacniała względem walut obcych. Ja też wtedy mówiłem moim widzom, że może warto się zainteresować koszykiem walutowym funt, frank, euro, dolar, bo przyjdzie jesień, przyjdą kolejne warianty, przyjdą kolejne obostrzenia i będziemy mieli osłabienie polskiej złotówki. Oczywiście nie przewidziałem tutaj jakiegoś konfliktu zbrojnego, on tylko i wyłącznie jeszcze bardziej spowodował, że ta złotówka straciła na sile nabywczej i spadła bardziej niż inne waluty, bo to też warto, żeby widzowie wiedzieli, że to nie jest tak, że waluty obce się umocniają względem polskiej złotówki, tylko wszystko spada, ale polska złotówka spada najbardziej, bo waluty fiducjarne, które w tej chwili mamy, fiat, czyli oparte o zaufaniu, nie poparte tak naprawdę niczym poza zaufaniem, mają tendencję do tego, że po prostu w długim terminie cały czas tracą na sile nabywczej i te waluty często upadają. Także w wielkim skrócie dobrze już było. Czasy na to, by się przygotowywać, też już minęły. Teraz jedynie to można się w tej panice ratować. Natomiast odpowiadając na twoje pytanie, czego ja nie przewidziałem lub jakie ruchy ja w tej chwili wykonuję, których nie wykonałem, no to szukam potencjalnie teraz nieruchomości za granicą, poza Polską. Miałem to w planach wcześniej, ale jakoś z tym zwlekałem. Jeszcze inwestowałem troszeczkę w Polskę. W tej chwili bardziej skupiam się na inwestowaniu poza Polską, gdyż no spodziewam się, że nie będzie tutaj w tym kraju ciekawie.
Zaraz do tego wrócę, do tego, co powiedziałeś, do tego zdania, ale jeszcze dopytam o te nieruchomości. Mówisz o nieruchomościach takich bytowych dla siebie, czy inwestycyjnych, czy jedno i drugie?
Typowo inwestycyjne. Ja mam swoje różne tam, powiedzmy, nieruchomości, w których mogę mieszkać w zimę w górach, w lato nad morzem, gdzieś tam, powiedzmy, jesień, wiosna w moim, powiedzmy, rodzinnym domu. A tutaj inwestowałem przez ostatnie lata w Polsce typowo pod wynajem i też starałem się dywersyfikować. Kupowałem ziemię, kupowałem działki budowlane, kupowałem garaże pod wynajem, domy pod wynajem, całe domy, takie, które są w stanie pomieścić rodzinę. Kupowałem także lokale, powiedzmy, usługowe. Teraz ostatnio troszeczkę się skupiłem na pensjonatach, gdzieś tam w górach, ale wydaje mi się, że to już wystarczy. To już wystarczy, patrząc na to, co się w tej chwili w Polsce dzieje i tak to skończę. To wystarczy.
No to w takim razie przyczepię się do końca tej odpowiedzi wcześniejszej, gdzie powiedziałeś, że inwestycyjnie na zewnątrz, czyli poza Polską, jednak inwestycyjnie te nieruchomości, a ty przebywasz w Polsce w kilku swoich, a mówisz, że jednak będzie w Polsce źle według ciebie, czyli zamierzasz, rozumiem, tu zostać mimo wszystko? Czy gdyby, bo tam jeszcze były trzy kropki z tego, co zrozumiałem.
Nie wiem, czy zamierzam tu zostać, ale zamierzam dywersyfikować na nieruchomości poza Polską. Nie chcę już więcej inwestować w Polskę. Obawiam się po pierwsze podatku katastralnego. O nim także już wspominałem od wielu, wielu lat. Tutaj rząd PiS-u tak naprawdę startując w pierwszych wyborach twierdził, że nigdy takiego podatku katastralnego nie wprowadzi. Potem wielokrotnie jeszcze pan Kaczyński utwierdzał Polaków, mówiąc, że nie będzie wprowadzany podatek katastralny, po czym nagle teraz zmienili zdanie, ludzie im to wytknęli, że no przecież mówiliście wielokrotnie, że nie będziecie wprowadzali katastru i rząd PiS zamienił to na kilka mniejszych podatków, które praktycznie są tym samym i mają takie rozwiązanie, czyli to jest no klasyczne oszustwo. Jak, żeby nie nakładać na Polaków podatków, no to nałożymy na nich daniny. I nazwiemy to, że to jest danina, to nie jest podatek, to jest danina, to nic, że płacicie jeszcze więcej na innych lub też na rząd, ale najważniejsze, że to się nie nazywa podatek, więc podatkiem nie jest. No jedna wielka bzdura. I tak samo jest z tym podatkiem katastralnym, tak? Nie nakładamy podatku katastralnego, bo obiecaliśmy, że tego nie zrobimy, nałożymy na was trzy inne mniejsze podatki podzielone i to się nie będzie nazywało kataster. Można się go obawiać, można się go nie obawiać. Z jednej strony wiadomo, że to bardzo mocno też dojedzie ludzi, którzy mają własne mieszkania, które odziedziczyli. Natomiast jeżeli chodzi o ludzi, którzy zajmują się najmem, to potencjalnie przerzucą to na tych ludzi, którzy wynajmują, na klientów, jak to zawsze bywa. I to tylko spowoduje, że ci najbiedniejsi będą jeszcze biedniejsi. oraz te osoby, które nie mają biznesu w najmie nieruchomości, bardzo mocno mogą zostać pokrzywdzone. No tutaj chciałbym dla osób, które nie wiedzą, przypomnieć albo powiedzieć, że podatek katastralny potencjalnie taki, jaki jest wprowadzany w Europie, to jest od 1 do 3% wartości nieruchomości w skali roku. No więc przyjmując taką historię, powiedzmy, że jest jakaś babcia, która mieszka we Wrocławiu na rynku albo blisko rynku w kamienicy albo w jakimś większym mieście, która odziedziczyła tą nieruchomość po swojej mamie i mieszka tam od zawsze i nagle się okazuje, że to mieszkanie w kamienicy jest tylko i wyłącznie z tego względu, że jest blisko rynku w dużym mieście, nagle jest warte 500 albo 700 tysięcy złotych albo i więcej, nagle co? Ona będzie miała zapłacić 1% rocznie ekstra podatku albo trzy mniejsze podatki, które i tak będą tyle wynosić. No i tutaj na pomoc oczywiście przychodzą banki, które będą robiły takie oferty, jak chociażby my za panią zapłacimy ten podatek, ale jak pani umrze, to mieszkanie jest nasze, czyli tak zwana odwrócona hipoteka, wywłaszczanie Polaków z nieruchomości, więc to bardziej o to chodzi. To jest pierwsza rzecz. No i kolejna rzecz, no to jest potencjalnie to, co może się w Polsce wydarzyć, tak? Wiadomo, że my tutaj w mediach jesteśmy bardzo mocno straszeni tym konfliktem zbrojnym, że tutaj za chwilę Putin coś zacznie robić w Polsce. Ja z tej racji, że mieszkałem wiele, wiele lat mojego życia za granicą, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy to w Wielkiej Brytanii, mam wielu znajomych rozsianych po całym świecie oraz znam wiele osób z różnych zakątków świata. I pierwsze, co zrobiłem, to podzwoniłem do wszystkich znajomych, których mam tutaj, powiedzmy, w okolicach Ukrainy, czyli zadzwoniłem do mojego kolegi Tadasa, który mieszka na Litwie, zadzwoniłem do Jana, który jest Słowakiem, podzwoniłem po znajomych, na Węgry zadzwoniłem, mam kolegę Laszlo na Węgrzech. W każdym razie popytałem ich, jak tam u nich wygląda sytuacja i muszę powiedzieć, że tak samo Litwinów, tak samo Słowaków straszą, że za chwilę Putin ich zaatakuje, więc to nie jest do końca tak, że tylko my mamy jakieś ryzyko. Też biorąc pod uwagę stary, były blok powiedzmy wschodni, no to tutaj potencjalnie Putin bardziej by chciał Litwę, Łotwę i Estonię niż jakąś tam Polskę, które też potencjalnie mogą być o wiele łatwiejsze do powiedzmy zgarnięcia. Tak czy siak, aż tak bardzo bym się tego nie obawiał. Mnie bardziej obawia to, że Polska bardziej się miesza w to wszystko niż pozostałe kraje i to troszeczkę już tak wygląda, jakbyśmy zostali wypchnięci w razie czego na ostrzał, a inni mówią idź, walcz, w razie czego cię ochronimy. Tylko, że pewności nie ma. Tutaj zresztą ta sytuacja z samolotami pokazała, tak? Że spoko było, jeżeli my wyślemy samoloty, ale jak damy Amerykanom, żeby oni wysłali, to już nie jest okej. No to pokazuje troszeczkę, jakbyśmy byli wystawiani na strzał. Chociażby sytuacja, że teraz będziemy gromadzili sprzęt wojskowy po polskiej stronie, który ma tam zaraz służyć na Ukrainie. Chociażby to, że mamy trenować teraz pomysł, że mamy szkolić żołnierzy ukraińskich na terenie Polski, którzy będą tam walczyli. Dlaczego my? Dlaczego nie Słowacja, nie Litwa, nie Łotwa, nie Estonia? Dlaczego nie jakiś kraj bardzo daleko na zachodzie? Albo dlaczego nie każdy kraj po trochu? Dlaczego akurat my? Więc no, potencjalnie to ryzyko jest nieco większe, ale nie, może nie aż takie jak chociażby to, co pokazują media. Media już chyba nas, sytuacja związana z wirusem, nauczyła, że media lubią siać panikę i zamiast uspokajać w takich sytuacjach, to tylko podsycają tę panikę, co moim zdaniem powinno być wręcz karalne, jak chociażby podsycanie paniki, żeby ludzie rzucali się na stacje benzynowe i wykupowali benzynę, przez co w tej chwili płacimy tyle, ile płacimy, bo ludzie już przywykli do tego, są po prostu w stanie tyle zapłacić. Podsycanie paniki w związku z węglem i tak dalej, podsycanie paniki w związku z wirusem, tak? Ja chciałem przypomnieć, że jeszcze 2 lata temu słyszeliśmy o trumnach w Bergamo, które się okazały nie tymi trumnami, co trzeba. Oglądaliśmy w telewizji ludzi w workach plastikowych, które się ruszały albo niby trupy paliły papierosy. Słyszeliśmy o ludziach, którzy padają w Chinach na ulicy. No, 2 lata minęły pandemii, jeszcze nie widziałem kogoś, żeby przy mnie padł na ulicy z powodu wirusa. W Nowym Jorku podobno powstała specjalna wyspa, na której grzebano zwłoki, bo nie ma miejsc na cmentarzach. W Polsce też już niby nie było. To wszystko nam mówiły media. Na tej podstawie ludzie panikowali, na tej podstawie wiele rodzin się kłóciło ze sobą, na tej podstawie ludzie się nie spotykali, na tej podstawie dziadkowie nie odwiedzali swoich wnuków i na tej podstawie wiele osób też podjęło decyzję o tym, by przyjąć 3 dawki jednodawkowej szczepionki. Także tutaj pamiętajmy o tym, że media może za bardzo panikują, także chciałbym ludzi też uspokoić.
To prawda. Ja ostatnio w filmie, jak ten konflikt się zaczął, te 3 tygodnie temu nagraliśmy krótki film, kilkuminutowy dosłownie, o takiej diecie niskoinformacyjnej i tym, żeby sprawdzać, weryfikować kilka razy te informacje. Ja jestem dziennikarzem z wykształcenia, chociaż uważam, że nie da się wykształcić dziennikarza, po prostu trzeba być praktykiem. Pracowałem kilka lat w mediach i widziałem. I zwolniłem się dlatego, bo widziałem, w jaki sposób media mają naciski z różnych stron, czego mogą pisać, czego nie mogą, co mogą nagrywać. I mi się to nie podobało. Po prostu chciałem być wolnymi mediami i po prostu zrezygnowałem z tego zawodu. Dzisiaj to robię trochę dla fanu, jak wiesz, zajmuję się zupełnie czym innym. Mam firmę, która zajmuje się nieruchomościami. A tu nagrywam, bo po prostu przynajmniej na razie możemy nagrywać się co chcemy i tak to wygląda, chociaż na YouTubie niektóre filmy już nie przechodzą i też wiemy, że z jakiegoś powodu, więc raczej uspokajamy i faktycznie, więc nie będziemy mówić o tym, nie będę cię pytał o to, co uważasz, co się może wydarzyć, co tam Putinowi czy Amerykanom strzeli do głowy, bo faktycznie sytuację z migami wszyscy kojarzymy i wiemy, no możemy połączyć kropki, jeśli ktoś jest naiwny, to wierzy, że my jesteśmy super, jesteśmy wybrańcami, że to Stany nas wybrały, a jeśli ktoś jest inteligentny, to wie o to, o co się toczy ta gra, ale to chciałem zapytać o coś, co na pewno jest. Dużą liczbę uchodźców w Polsce, no bo to widzimy faktycznie w całej Polsce, łącznie tych osób, nie wiem, czy do Polski już może 2 miliony nowych przyjechało, oczywiście mamy starych Ukraińców, jeśli możemy ich tak nazwać. Ja z Ukraińcami pracuję od 7 lat, bo kwatery pracownicze przygotowuję, jak ja to zawsze mówię, od czasów, kiedy to jeszcze nie było modne i miałem agencję pracy, gdzieś tych osób się troszkę pojawiło i chciałem zapytać, jak ty uważasz, jak gospodarczo wpłynie to, że ci ludzie w takiej ilości tu przyjeżdżają i na rynek nieruchomości, w którym też inwestujesz, no i na rynek ogólnie cały. Czy to jest dobry ruch, że ci ludzie tu są, czy to jest zaplanowane i to przeszkodzi Polakom, nie wiem, w rozwijaniu biznesu, w szukaniu mieszkania, ceny pójdą do góry, czy w ogóle nie zastanawiasz się na tym?
Nie no, oczywiście, że się nad tym zastanawiałem. Tego typu rzeczy trzeba śledzić na bieżąco, bo to oczywiście ma bardzo duży wpływ też na nasze inwestycje i na nasze portfele. Jeżeli chodzi o Ukraińców, to sytuacja zmieniła się bardzo szybko, w ciągu dosłownie jednego tygodnia. Ja też zresztą mam nieruchomości pod wynajem. Nagle rozdzwoniły się telefony do tych nieruchomości, które były puste. Nawet muszę powiedzieć, że mam jeden dom, którego celowo nie wynajmuję, a raczej można powiedzieć, jest on ogłoszony, ale go nie wynajmuję tym osobom, które się zgłaszają. Staram się wynająć ten dom nie dla rodziny, tylko pod jakiś biznes typu kancelaria, coś takiego. Obawiam się, powiedzmy, w tych czasach wynająć rodzinie z dzieckiem nieruchomość. Ciekawostka też dla widzów, nie wiem czy wiecie, ale mamy takie w Polsce prawo, które no, zabrania wyrzucić osobę, która nie płaci wam czynszu. Czyli czysto teoretycznie wy całe życie odkładaliście na jakąś nieruchomość albo wzięliście jeszcze pod nią kredyt, staracie się ten kredyt spłacać waszą pracą na etacie plus tym, co najemca wam przynosi i nagle ten najemca przestaje wam płacić. No to polskie prawo zabrania wyrzucić taką osobę. Wy nie dość, że musicie spłacać kredyt za tę nieruchomość, to jeszcze musicie utrzymywać powiedzmy tego pasożyta i zapewniać mu chociażby wodę, prąd, bo jeszcze was oskarży o to, że ma niegodziwe warunki do życia, mimo że wam za nic nie płaci. No i teraz uwaga, gdybyście chcieli taką osobę siłą wyrzucić, to grozi wam od 1 do 3 lat pozbawienia wolności, ale teraz najważniejsza wisienka na torcie to jest to, że w związku z tym, co się dzieje w tej chwili na Ukrainie, została wprowadzona poprawka, że jeżeli jest to Ukrainiec, to wam grozi od 1 do 4 lat więzienia. Czyli dla Ukraińców mamy jeszcze lepsze prawo. Czyli jak Polaka wyrzucisz, to możesz pójść na 3 lata, ale jak Ukraińca to na 4 i w tym momencie jesteś w sytuacji, w której ty siedzisz w więzieniu, a taki Ukrainiec, którego przyjąłeś z dobroci serca do swojego mieszkania, mieszka w twoim mieszkaniu i ma od ciebie święty spokój. Także z tego względu staram się nie wynajmować w tych czasach, niepewnych czasach właśnie rodzinie z dzieckiem, by nie mieć powiedzmy takich dylematów, bo z jednej strony dylemat polega na tym, że muszę kogoś utrzymywać, z drugiej strony serce nakazuje, by nie wyrzucać rodziny z dzieckiem, no bo co to dziecko jest winne, no ale zostałeś oszukany tak czy siak, tak? I teraz grają ludzie dzieckiem, że na twoich emocjach wykorzystując i cię okradając, więc do czego zmierzam? Teraz się telefony bardzo mocno rozdzwoniły i nagle wszyscy chcą te nieruchomości i z ciekawości sprawdziłem, jak wygląda rynek nieruchomości w tej chwili w Polsce, jeżeli chodzi o najem, to muszę wam powiedzieć, że w tej chwili w całej Polsce, w całym naszym kraju jest kilkanaście tysięcy nieruchomości pod wynajem, kilkanaście tysięcy mieszkań. Kilkanaście tysięcy mieszkań dostępnych na cały kraj i biorąc pod uwagę to, że przyszło do nas około 2 miliony nowych osób. spodziewają się, że tak naprawdę przyjdzie do nas około 4 milionów Ukraińców. Też musicie wziąć pod uwagę to, że te 2 miliony to byli tak naprawdę najbogatsi Ukraińcy. Ci, którzy mieli samochody, było ich stać, żeby je zatankować, zapłacić jeszcze po drodze jakieś, powiedzmy, łapówki i przyjechać do Polski. Widać tutaj po tych samochodach, które przyjechały, jak często się autostradą jedzie. Ostatnio z Zakopanego wracałem i tutaj przy Krakowie co drugi samochód był z Ukrainy. To były, powiedzmy, lepsze samochody. Ale też powiedzmy, musimy się spodziewać tego, że możemy mieć za chwilę 2 miliony Ukraińców klasy średniej lub tych biednych. Więc za chwilę będziemy mieli 4 miliony Ukraińców, o czym oficjalnie mówi polski rząd, że możemy mieć 3-4 miliony nowych osób mieszkających w Polsce. Potencjalnie za jakiś czas te osoby mogą chcieć ściągać swoje rodziny oraz mężów, nawet gdy ten konflikt się zakończy. Nakładając na to tych Ukraińców, jak to powiedziałeś, starych, tych, którzy byli już u nas w kraju, możemy za pół roku, za rok żyć w nowej rzeczywistości w kraju Polska, w którym na przykład mamy 5, 6, 7 milionów Ukraińców, co już będzie stanowiło mniejszość, powiedzmy, etniczną. Takie osoby chociażby prawdopodobnie osiągną jakiś próg wyborczy, gdzie będą mieli swoją mniejszość w Sejmie. Skoro mamy w Polsce mniejszość niemiecką, ilu znacie Niemców mieszkających w Polsce? A mamy w Sejmie posłów, którzy są od mniejszości niemieckiej. No teraz, biorąc pod uwagę 6, 7, 8 milionów Ukraińców w Polsce, za chwilę możemy mieć partię ukraińską w Polsce, bo te osoby zagłosują na tą partię zgodnie. Nie będzie tak jak w Polsce, że ludzie się kłócą, że PiS jest lepszy, PO jest lepsze, czy może lepiej pójść w oficjalnych komunistów, bo ci są nieoficjalnymi i Polska od lat 90. się między sobą kłóci, czy lepiej jak nas bardziej Rosjanie okradają, czy lepiej może jak Niemcy, czy najfajniej jest jak nas Żydzi z Amerykanami okradają, bo tylko na tym polega nasz wybór od lat 90. Ale mniej więcej te głosy się rozkładają, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że potencjalnie możemy mieć 2 miliony wyborców, którzy zagłosują na jedną partię mniejszościową ukraińską, to za chwilę będziemy mieli partię ukraińską w Polsce i to bardzo mocno może nam zmienić nasz kraj, o czym wydaje mi się, że wiele osób nie myśli i zwłaszcza politycy o tym nie myślą.
Trochę głosów słyszałem w kwestii właśnie tego, co mówisz teraz i chciałem ciebie zapytać, czy uważasz, albo czy masz też takie głosy, bo masz sporo ciekawych znajomych, o tym rozmawialiśmy teraz właśnie też przed rozpoczęciem nagrywania, że robiąc takie rzeczy, jak robimy, mamy sporo ciekawych kontaktów w telefonach i to są ludzie, którzy często nawet nieznani, nikt ich nie zna, to są po prostu ludzie w cieniu, trochę jak ty, że część ludzi nie wie nawet, jak te osoby wyglądają, ale mają dużo wiedzy zza kulis. No i do mnie docierają takie informacje, że to, co się obecnie dzieje, nie mówię o konflikcie, to znaczy konflikt, być może też, on jest, ludzie widzą, że on jest, ale że to, co się dzieje, te ilości milionów już, to nie są dziesiątki czy setki tysięcy, to jest na początek, w ciągu dwóch tygodni ostatnich, trzech, już 2 miliony ludzi, bardzo sprawnie i kolejne 2, może i więcej, bo mówimy o miastach, gdzie 400 tysięcy osób dalej przebywa w jednym mieście, a przecież pamiętajmy, że na Ukrainie mieszkało prawie 40 milionów ludzi, gdzieś ci ludzie muszą pójść. A jak patrzymy po mapie, to oni wcale nie uciekają do Rosji i do innych krajów bliskich, tylko większa część, 80% idzie do Polski. Jak myślisz, czy to jest zaplanowane? Czy to jest zaplanowane i... No może najpierw to.
Jeżeli chodzi o to, czy jest to zaplanowane, jeszcze za chwilę wrócimy do tych nieruchomości, bo to był ważny wątek, jeżeli chodzi o wszystkich ludzi, którzy mają nieruchomości pod wynajem. Ale jeżeli chodzi o to, czy to jest zaplanowane, to ja polecam wszystkim taki film na YouTubie z roku chyba 2018. Nazywa się on, z tego co pamiętam, Niebiańska Jerozolima. I ten film z roku 2018 mówi o tym, że właśnie w roku 2022 będzie przesiedlenie Jerozolimy, przesiedlenie Żydów właśnie w okolice Ukrainy. No i oczywiście, no to jest teoria spiskowa, tak? Teoria spiskowa, czy to jest prawda, czy nie, każdy może sobie to rozpatrzyć w swoich, powiedzmy, tam kategoriach, w zależności od tego, jaki ma pogląd światowy, ale faktycznie, no to jest film, który nie był nagrany teraz, tylko 4 lata temu, film, który mówi o tym roku i faktycznie w tym roku to się dzieje. I jakby nie było, fakt jest taki, no że w tej chwili oficjalnie mamy przesiedlenie ogromnej ilości wielu milionów Ukraińców do Polski, co bez tego, co się w tej chwili dzieje na świecie, nie byłoby możliwe. Polacy by protestowali, a w tej chwili przyjmują tych ludzi z otwartymi rękoma i oczywiście trzeba ludziom pomagać. Sam też staram się pomagać. Nie będę tutaj mówił w jaki sposób, bo uważam, że to, co w tej chwili też niektórzy Polacy robią, to jest kpina, że to wychodzi moda z pomagania Ukraińcom i wydaje mi się, że niektórzy ludzie wręcz pomagają po to, żeby się tym pochwalić. Staram się pomagać i to wydaje mi się, że dosyć skutecznie, bo tak należy zrobić, tak powinien zrobić każdy człowiek, ale też wydaje mi się, że należy patrzeć na konsekwencje, na to, co się dzieje, na to, co się może wydarzyć, na to, jaki wpływ ekonomiczny te wszelkie rzeczy będą miały.
No, chciałem tutaj pociągnąć ten wątek tego pomagania, bo też dostałem kilka wiadomości, nawet więcej niż kilka, dlaczego nic nie robię, dlaczego nie nagrałem filmu, dlaczego nie ogłosiłem zbiórki i tak dalej. Ja to wszystko zrobiłem, ale po prostu tego nie nagrałem, tak jak ty, że staram się, uznałem, że to nie jest temat, na którym chcę po prostu nabijać wyświetlenia, bo zbiórek jest mnóstwo, osób jest mnóstwo. Ja nagrałem po prostu, przepraszam, nie nagrałem, ja zrobiłem to działanie tak, żeby ono było skuteczne i niekoniecznie muszę o nim mówić i te osoby, którym pomogliśmy wspólnie, mam wrażenie, że dostały wędkę, a nie rybę. To też jest ważne, no bo słyszę już po tych 3 tygodniach, a dopiero można powiedzieć, że się to zaczyna, już są pierwsze osoby niezadowolone z osób, które pomogły, na przykład oddając swoje pokoje, mieszkania, domy, już zaczynają się pierwsze zgrzyty i już część osób jest niezadowolona z tych, którzy pomogli, bo sobie zupełnie inaczej to wyobrażali. Ja to po prostu zostawiam, każdy się przekona na własnej skórze, jeśli się jakoś nie zabezpieczył. Część osób mówi, że umowy jakieś podpisujcie, część osób wzięła tych ludzi po prostu na taką dobrą wiarę. Ja jestem nauczony życiem, biznesem i taką zapobiegliwością. Ktoś by powiedział, Grzegorz, no ale jest wojna, jest sytuacja, ale właśnie ta wojna nie może was usypiać, bo przecież oddajecie im własne majątki, często pieniądze, ktoś chce tych ludzi no, opłacać przez cały miesiąc, dawać im jedzenie, dawać im, obojętnie, czy państwo odda pieniądze, państwo, czyli my, tak, odda pieniądze wam za każdy dzień, czy dostaniecie 40, czy 100, czy 200 zł, nie ma znaczenia. Pytanie, czy to będzie wiecznie i kto za to zapłaci, bo w sklepach widzicie, jakie są ceny. To chciałem jako po prostu taką rzecz podsumowującą to pomaganie. Dobrze, Phil, nieruchomości, temat no, bardzo, bardzo istotny, bardzo ważny i widzimy, że te nieruchomości faktycznie to, co powiedziałeś, na kraj, który już teraz myślę, że z tymi Ukraińcami łącznie będziemy mieli no, po 40 milionów, 36 było plus tych 2 miliony obecne plus, no musielibyśmy to sprawdzić, ale pewnie nie jesteśmy, ale blisko 40 milionów ludzi ponad obecnie przybyło.
38 milionów mamy, spodziewam się, że przyjdzie do nas około 5 milionów, 6 milionów, więc te 42-43 miliony Polaków będzie.
No,
i w sumie wracając do tego tematu nieruchomości, skoro teraz mamy 14 tysięcy dostępnych mieszkań pod wynajem w Polsce, no to potencjalnie za chwilę może być blisko zera, jeżeli chodzi o nieruchomości. Do tego też istnieje szansa taka, że te osoby, które przyszły teraz do nas, te bogatsi Ukraińcy, będą chcieli też kupować sobie nieruchomości w bezpieczniejszym kraju i moim zdaniem to potencjalnie może spowodować jeszcze większy wzrost cen nieruchomości. Mhm. I tutaj mówię w ujęciu, powiedzmy, jeżeli chodzi o do polskiej złotówki, tak? Jeżeli chodzi o siłę nabywczą tych nieruchomości, to mogą nie rosnąć ta siła nabywcza nieruchomości tak jak ich cena, bo czym innym jest siła nabywcza nieruchomości, jej realna wartość, a czym innym jest wartość w ujęciu nominalnym. W każdym razie, biorąc pod uwagę inflację, biorąc pod uwagę wzrost kosztów materiałów budowlanych, biorąc pod uwagę to, że nagle do Polski być może dojdzie 10%, może kilkanaście procent więcej obywateli, no to jasnym jest, że zainteresowanie nieruchomościami też powinno wzrosnąć o te 10-kilkanaście procent i tymi pod wynajem, i tymi do zakupu. Dodatkowo do tego bardzo silną presję wywiera się na ludziach, którzy mają oszczędności, którzy widzą, że ta polska złotówka bardzo mocno traci na sile nabywczej. Nie dość, że mamy inflację wewnątrz Polski, to jeszcze tracimy względem sąsiadów. No bo czym innym jest, jak nie byciem coraz biedniejszym względem sąsiadów, to spadanie wartości polskiej złotówki względem walut obcych. No jeżeli powiedzmy polska złotówka straciła po 30%, ponad 30%, względem dolara, funta, franka, euro, to oznacza, że z tymi samymi pieniędzmi jesteśmy w stanie kupić o 30% mniej za granicą, czyli jesteśmy dla Niemca, Anglika tak naprawdę o 1/3 biedniejsi. Tak? Więc to też nas sprowadziło troszeczkę w te biedniejsze rejony. Także jeżeli chodzi o moim zdaniem o nieruchomości, to zapotrzebowanie i popyt jak najbardziej będzie. No i tak, jak ty też wspomniałeś, pomagać jak najbardziej trzeba. Ja bardzo lubię nasz polski naród, Podoba on mi się za to, że my właśnie w takich chwilach zrywu potrafimy się zjednoczyć. To wielokrotnie historycznie było widać i faktycznie kierujemy się sercem. Jesteśmy takimi właśnie Słowianami, którzy kierują się bardzo mocno sercem w takich sytuacjach, co też ta obecna sytuacja pokazała. Zobacz, jak się zachowuje Zachód. Amerykanie nas wypychają przed szereg, Francja to tak najchętniej to by się nie mieszała, nie odzywała. Niemcy niby są przeciw, ale chętnie kupią gaz, węgiel i pokolaborują, powiedzmy, sobie jeszcze z Putinem i jeszcze Schrödera wyślą, żeby mu piątkę przybił. A Polacy jednak, no fajnym narodem jesteśmy. Tyle, że no właśnie w tych emocjach, w tym przypływie, powiedzmy, dobroci, też, żeby nie było tak, że pomożemy innym szkodząc sobie, bo ja osobiście rozumiem, że jeżeli mojemu sąsiadowi spali się dom, to przygarnę go do mojego domu, położę go na kanapie i dam mu schronienie, ale czym innym jest położenie sąsiada na kanapie, bo spalił mu się dom, a czym innym jest położenie go w swoim łóżku ze swoją własną żoną, danie mu swojej lodówki i jeszcze samochodu, żeby nie musiał jeździć, chodzić pieszo, a my w to miejsce będziemy chodzić pieszo za niego. No, są pewne granice i teraz wydaje mi się, że będziemy mieli ogromną ilość problemów właśnie z ludźmi niezadowolonymi, z Ukraińców, bo coś im się wydawało, może będą oczekiwali jakiejś wdzięczności, a tej wdzięczności być może nie będzie i za chwilę będziemy mieli wysyp jakichś spraw typu jak się pozbyć Ukraińca z mojego domu i tak dalej. Oby tak nie było, ale spodziewam się, że tak będzie.
No to jesteś takim, nie powiem, wieszczem, bo to jest złe słowo, ono mi się źle kojarzy, bo ktoś by powiedział, że tutaj mamy szklaną kulę i my przewidujemy przyszłość najbliższą gospodarczą Polski, ale tak nie robimy. Ty jesteś po prostu dobrym, bym powiedział, analitykiem. Kto zna Fila, to wie, że na kanale sporo faktów łączysz, czytasz wiadomości w różnych językach i widzisz, co świat mówi, łączysz to wszystko w kropki, przewidujesz, co się wydarzy za nie tylko kilka miesięcy, ale i 2-3 lata do przodu i większość tych twoich predykcji jest trafnych. No i teraz właśnie to, co powiedzieliśmy, że tych nieruchomości jest tylko kilkanaście tysięcy na cały wielki kraj, Polskę. Ja ostatnio szukam domu i to nie jest dzisiaj problem, że nie wiem, brakuje ci pieniędzy, tylko brakuje domów, nie ma domów. Ja dzwoniłem po prostu w miejsce w górach, żeby znaleźć dom do kilku agentów i to do takich znajomych agentów, którzy mnie znają, którzy wiedzą, że ja to ja i że się znamy od lat i że ja naprawdę szukam. I oni mówią, Grzegorz, nie ma nic. Nie ma czego sprzedawać, nie ma czego wynajmować. Po prostu nie mamy, my sami szukamy pracy dla siebie jako agenci nieruchomości. I wczoraj, no rozmowa z wczoraj dziewczyna mówi, naprawdę Grzegorz, nie ma czego sprzedawać. Tak jak mieliśmy oferty, to jest po prostu pusto, nie ma nic. I jak ja to słyszę teraz, w takim momencie, kiedy ja szukam, to już się zastanawiam, co jest nie tak. I łączę kropki i wiem, że to już, tak jak mówisz, bogaci Ukraińcy przyjechali, no i część kupiła, no bo jakieś pieniądze mieli i gdzieś chcą żyć, nie będą siedzieć na dworcu przecież. Więc to jest na pewno, to są pierwsze tygodnie, zwróćcie uwagę, jesteśmy na samym początku tego całego procesu, bym powiedział, zmiany gospodarczej, jakichś problemów i jakichś szans, bo to każdy zawsze widzi, że jest jakaś sytuacja zmieniająca się, tak jak COVID, tak jak pandemia i tak dalej. Jedni na tym zarobili, inni na tym stracili, bo się poddali. I chciałbym jeszcze może na pociągnięcie tego tematu zapytać, jak, no bo masz mnóstwo osób ze znajomych, majętnych, bogatych, czy są osoby, które panikują z tych osób bogatych, no bo często się mówi, że jak ktoś panikuje i właśnie stoi przy tym bankomacie lub przy tym kantorze, żeby te dolary zdobyć, albo chce kupić złoto teraz to złoto wielce chce kupić, no bo raczej się bogaci, moi przynajmniej znajomi, wszyscy tak nie zachowują, ale czy zauważyłeś jakieś inne tematy, które wystraszyły tych bogatych ludzi? No to, że wiadomo, tracą na inflacji to jedno, to, że kupią zakupy i wydają 2000 na jedzenie więcej miesięcznie to nic, no bo ich na to stać, ale czy jest coś, czego się oni obawiają, czy zauważyłeś właśnie?
Jeżeli chodzi o przeciętnych ludzi, to oni bardzo mocno panikują z tych moich znajomych. Nagle pytają się mnie, czy jeszcze warto zamieniać złotówkę na waluty obce, czy jeszcze warto kupować złoto, czy jeszcze warto kupować bitcoina. Więc to taki klasyczny, powiedzmy, schemat psychologiczny, że jak już to urosło, to teraz nagle się ludzie na to rzucają. Natomiast jeżeli chodzi o tych moich, powiedzmy, bardziej świadomych, majętnych znajomych, oni raczej nie panikują. No wczoraj byłem u mojego dobrego kolegi, który ma, powiedzmy, taką mniejszą sieć stacji benzynowych. No to on na przykład w tej chwili mówi, że wszystko, co zarabia, reinwestuje w ciężarówki do wożenia tej benzyny, do rozwożenia w sprzęt i tak dalej, bo woli, powiedzmy, mieć sprzęt niż niż pieniądze na koncie w banku. I nawet się śmiał, że plan, który miał na ten rok, do maja prawdopodobnie zostanie zakończony. Czyli te wszystkie ciężarówki, cysterny, wszystko, co chciał kupić przez cały rok, prawdopodobnie zdąży zakupić już do maja, tak dużo inwestuje, więc powiedzmy o połowę więcej, a może nawet więcej niż połowę tych przewidzianych pieniędzy wkłada. Więc tak na to reaguje. Natomiast większość znajomych tych powiedzmy majętnych szuka właśnie też nieruchomości poza Polską. Tutaj mówią najwięcej o Portugalii, Hiszpanii oraz Szwajcarii. Ze Szwajcarią jest problem. Poniżej powiedzmy 3-4 milionów złotych to się nawet domku na wsi nie kupi. No i oczywiście obywatelstwo jest wręcz nierealne. Więc tutaj w zależności kto ile chce tych pieniędzy wydać. Duża część znajomych właśnie mówi o Portugalii. Nie wiem dlaczego. Nie zagłębiałem się w tym temacie, dlaczego akurat Portugalia. I też większość powiedzmy mówi o Hiszpanii, żeby gdzieś tam sobie pojechać i odpocząć powiedzmy od tego, co się w tej chwili tutaj dzieje.
Mm-hmm. Okej, no to może tak na zakończenie, jakie ty masz plany na ten rok, nie tylko inwestycyjne, ale takie faktycznie, bo mówiłeś o tych apartamentach, mówiłeś o domu na wsi, powiedz, no nie powiesz ulicy, tak, miejscowości, ale mówimy o jakimś, nie wiem, jakiejś głuszy, jakieś gdzieś się chcesz zaszyć i odpocząć od tego. No i tak te wszystkie informacje do ciebie docierają, tak jak do mnie, telewizji nie oglądam lata, ale wszystko to wiem, mam wrażenie, że nawet lepiej niż kiedyś, więc jakie ty masz plany takie prywatne, te, które chciałbyś powiedzieć?
Wiesz co, to powiedzieć? Może troszeczkę będzie śmieszne, bo przed tym wszystkim, co w tej chwili się dzieje, jeżeli chodzi o konflikt zbrojny, no bo jeżeli chodzi o kryzys, no to o tym wiedziałem, zresztą o tym mówiłem już w wywiadach w 2018-2019 roku, że przyjdzie kryzys, będzie inflacja, będą podnoszone stopy procentowe. To wszystko już mówiłem i starałem się widzów mojego kanału do tego przygotować. Natomiast no, nie da się przewidzieć tego, co siedzi w głowie na przykład u Putina lub też u, powiedzmy, banksterów, którzy tym też sterują i że jakiś konflikt zbrojny wybuchnie i na to nie byłem w stanie się przygotować i to może jest trochę śmieszne, bo planowałem już odpocząć. Planowałem odpocząć, może powiedzmy odejść na bok i przestać nagrywać tak często. Staram się nagrywać przynajmniej raz w tygodniu jakiś materiał dla moich widzów, który tam im pomoże oszczędzić czas i jakoś pomoże podreperować budżet. I już miałem takie plany, że po cichu te wakacje są moje, będą teraz super wakacje, prawdziwe wakacje. Odpocznę sobie, polatam na kajcie. I gdzieś tam może pod koniec roku przeniosę się w góry, od razu listopad, grudzień, snowboard i tak dalej. No i wybuchł ten konflikt zbrojny i zrobił mi bardzo dużo pracy, ponieważ no czuję, jestem taką osobą, czuję taki jakby obowiązek, by przekazywać moim widzom wiedzę, co robić w tych czasach. I zrobił mi bardzo dużo pracy, więc jeżeli chodzi o najbliższy mój czas, to będę nagrywał ponownie dużą ilość materiałów na moim kanale YouTube, starając się tym, powiedzmy, najbiedniejszym, tym ludziom, którzy no nie mieli aż tyle szczęścia albo, powiedzmy, ogarnęli się dopiero ostatnio, jak wygląda świat i że to, co mówią w telewizji, to jest nieprawda, będę starał się tym osobom pomóc, czyli co robić teraz, w co wkładać polską złotówkę teraz, czy w ogóle z niej wychodzić, czy nie, co robić z nieruchomościami, czy nadpłacać kredyty, czy nie, czy pozbywać się, więc będę na ten temat, na temat inflacji i potencjalnych okazji inwestycyjnych nagrywać filmy na moim kanale YouTube, by ponownie pomóc jak największej ilości Polaków.
Myślę, że tych osób, to może jeszcze dopytam, że tych osób, którym pomogłeś jest sporo. Powiedz o kilku przypadkach osób, które faktycznie oglądają cię, czy nawet się spotkały na jakichś szkoleniach, ale większość oglądała cię i te ruchy twoje gdzieś kopiowała, czyli korzystała z tego ogromu pracy, który ty zrobiłeś, dając darmową wiedzę na swoim YouTubie. Powiedz o kilku przykładach, nie wiem, maili, wiadomości, telefonów, od których dostałeś i jak zareagowałeś wtedy?
Wiesz co, jeżeli chodzi o takie wiadomości, które dostaję od moich widzów, to zawsze wrzucam je na mojego Instagrama w stories. Tam jest chyba taka zakładka praca, moja praca, coś takiego. Mhm. I tam wrzucam te wszystkie ciekawe wiadomości. Dużo tego było. Parę było takich wzruszających, bo powiem szczerze, no takie wiadomości typu kupiłem dom za gotówkę, Dzięki Phil, chociażby chyba dwa dni temu wrzuciłem, dzięki Phil, jakaś kobieta, spłaciłam kredyt w tych czasach, no idealnie, no w tych czasach spłacić kredyt i nie mieć problemu z tymi podnoszącymi się stopami procentowymi, no to idealna rzecz. Więc tego typu wiadomości było dużo, ale pamiętam jedną wiadomość, pozdrawiam tę osobę, jeżeli ogląda, wzruszyła mnie bardzo. Jeden człowiek mi napisał, że był bardzo biedny, zaczął inwestować w kryptowaluty i dzięki mnie, dzięki temu, że zarobił pieniądze, jest w stanie kupić wreszcie swojemu dziecku takie zabawki, jakie to dziecko chce. I to mnie bardzo ruszyło.
No i tyle. I tutaj nie potrzeba komentarza i właśnie po to się to robi, po to się takie rzeczy robi. Phil, myślę, że postawmy kropkę. Tutaj wystarczy. Także dzięki ci za sporo wiedzy. Dzięki za pomoc. Nie tylko mi, ale ludziom, którzy cię oglądają. Myślę, że wielu Polaków zaniesie tą wiedzę dalej i będzie tworzyć szczęśliwe, bogate rodziny, które później stworzą dobrą Europę, dobry świat. Ja dalej w to wierzę. Obojętnie, czy to będzie w Polsce, czy jeśli się nie uda, to dalej. Ale wierzę, że Polacy są super narodem kreatywnym, chcącym się uczyć i nawet jak byli w biednej rodzinie, tak jak ja, no to jak chcą, to można. Także dzięki ci za twoją pracę. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję. Pozdrawiam cię. Pozdrawiam widzów.
Trzymajcie się. Cześć.
Dziękujemy za obejrzenie tego odcinka. Jeśli ci się spodobał, nie zapomnij zostawić łapki w górę i subskrypcji, aby nie ominęły cię nowe filmy. Sprawdź również pozostałe odcinki na kanale lub słuchaj ich w formie podcastu. Do usłyszenia.